Dziękuję za to zaproszenie i tu już braci zebranych na tej sali miałem przywilej powitać wszystkich, ale was przy komputerach jeszcze nie, więc z tego miejsca też wszystkich witam serdecznie w to południe już, pokój wam. Najpierw chciałbym też podziękować zborowi w Bydgoszczy za zaproszenie, za zaufanie, że pozwolił mi dzisiaj przedstawić temat, który chciałem obrać sobie. I po tym wykładzie, który mieliśmy w początku dnia, dość bardzo doktrynalnym, po tym wykładzie odnośnie świąt, ja chciałbym zaprosić braterstwo dzisiaj na podróż. Może brat włączy też prezentację. Niektórzy z braterstwa już słyszeliście ten wykład, więc tutaj z góry przepraszam, ale myślę, że powtórzenie na pewno nie zaszkodzi nam. Niektórzy, którzy są na tej sali, jeszcze tego wykładu nie słyszeli. Chyba większość przy komputerach nie. Chciałbym braterstwo zaprosić na podróż. Chciałbym zabrać braterstwo w pewną podróż, daleką podróż. I tak brat Łukasz skorzystał z okazji, że jest jakieś święto wśród Żydów, święto kuczek, namiotów i przedstawił ten temat, to ja też chciałbym skorzystać z pewnej rocznicy, o której zaraz powiem i właśnie zaprosić was na tą podróż. Każdy z nas, myślę, już podróżował w swoim życiu. Różne to były podróże, bliżej, dalej, może kiedyś na rowerze, konno. Może ktoś już motocyklem później podróżował, samochodem, dzisiaj nawet pociągiem, samolotem. No ale też niektóre nasze podróże były takie, że podróżowaliśmy w miejsce, w nowe miejsce, aby tam się osiedlić. Po to, żeby tam rozpocząć nowe życie. Czasem jest to związane z małżeństwem, że któryś z małżonków się przeprowadza do innego, czasem nowożeńcy się przeprowadzają w inne strony kraju, żeby tam zamieszkać. Czasem jest to spowodowane pracą albo innym wydarzeniem, że osiedlamy się w innym miejscu. Zbór tutejszy w Wuppertalu, ja to już kiedyś mówiłem, jest tak specyficzny, że nikt z nas nie mieszka w tym miejscu, gdzie się urodził. Nikt z nas. Dzisiejszym wykładem jednak chciałbym nawiązać do osób, które w swoim życiu też opuściły swoje rodzinne strony, ale powodem ich emigracji były prześladowania religijne i postanowiły one udać się razem w daleką podróż z Europy aż poza Ocean Atlantycki. 5000 kilometrów. My jak jedziemy do Polski z reguły około 1000 do 1200-300, zależy gdzie jedziemy, a oni 5000 kilometrów. Cofnijmy się więc w naszych myślach do XVII wieku, początku XVII wieku, do lat 1620 i 1621. Tak jak powiedziałem, w zeszłym roku i w tym roku mija właśnie dokładnie 400 lat od tamtych wydarzeń. I choć będzie to oczywiście temat bardziej historyczny, to myślę, że i takim jest też moim pragnieniem, że będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Chciałbym pobudzić nas wszystkich do refleksji nad tym tematem i oczywiście nad naszym własnym życiem. Nasz temat zatytułowałem Mayflower. Taki temat dałem, Mayflower, zaraz wrócimy do tego tematu, ale na początku odczytamy sobie jeden werset, który będzie nam towarzyszył z Ewangelii Jana. 15 rozdział, werset 16. Jest to podobieństwo, które nasz Pan wygłosił o drzewie, o krzewie winnym. I tutaj w ramach tego podobieństwa w 16 wersecie nasz Pan Jezus mówi tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i teraz przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, drodzy braterstwo. Dlaczego ten tytuł tak? Jest to nazwa angielska, jest to angielskie słowo. Dlatego, że jest to nazwa własna. Tak jak każdy z nas ma na imię jakoś, ja mam Artur, ktoś inny Jan, ktoś inny inaczej, tak? Jest to nazwa własna. Mayflower jest to nazwa własna statku. Tłumacząc na język polski Mayflower, możemy przetłumaczyć to na majowy kwiat. I co to był za statek? Tutaj na tym slajdzie widać ten statek. Oczywiście nie jest to oryginał, tylko replika tego statku. Replika. I ten Mayflower, ten statek był stosunkowo małym statkiem. Był to statek żaglowy, żaglowiec, handlowy statek, który przewoził przeważnie różne towary i podróżował, kursował pomiędzy Anglią a Francją. Był to angielski żaglowiec. Również od czasu do czasu wybierał się ten statek z załogą w dalsze strony, ale dalsze to w tym wypadku była Norwegia. Aż tak daleko ten statek nie pływał, raczej po morzu właśnie północnym albo też po Atlantyku, ale tak w ramach wybrzeża tutaj w stronę Francji. I właśnie w roku 1620 ten statek został wynajęty przez pewną grupę angielskich chrześcijan, którzy tam w Anglii byli prześladowani. I oni postanowili opuścić ojczyznę, opuścić swoje rodzinne strony, by udać się na nowo odkryty kontynent do Ameryki. Chcieli tam rozpocząć życie, nowy kontynent, nowy świat, jak to wtedy mawiano, nowe życie, bezpieczne życie w Ameryce. Tych chrześcijan nazywano i nazywa się do dzisiaj Purytanie, Purytanie. I spróbujmy umieścić ich w czasie, spróbujmy zastanowić się, jaka była wtedy sytuacja w Europie i szczególnie w Anglii, bo o niej troszeczkę teraz będziemy mówić. Ogólnie przyjmuje się, że kontynent amerykański został odkryty przez Włocha, podróżnika, który też statkami podróżował, Krzysztofa Kolumba, choć jak wiemy, Ameryka jako taka już istniała, to tylko Europejczycy wtedy ją odkryli i tam mieszkali również ludzie od wielu, wielu lat. Było to w roku 1492, czyli czasy Lutra, 1492. I w następnych 100 latach po odkryciu przez Kolumba Ameryki różne kraje europejskie, tu między innymi też Francja, Holandia, ale też Anglia, Hiszpania, Anglia, one tworzyły tam w Ameryce swoje kolonie, osiedlali, przewozili ludzi tam, tworzyli tam swoje kolonie i zasiedlali zdobyte tereny. Często oczywiście doprowadzało to do konfliktów z ludnością rdzenną, głównymi mieszkańcami Ameryki Północnej są Indianie, ale nie tylko z nimi, oczywiście te kraje, te państwa, one też toczyły walkę między sobą o prymat w tamtych regionach. Kto ma większą siłę, kto będzie miał więcej kolonii, kto więcej będzie mógł z tych nowych ziem w jakiś tam sposób skorzystać. W Europie, na lądzie europejskim w tamtym czasie też nie było aż tak spokojnie. Po tym, jak w roku 1517 Marcin Luther ogłosił swoje tezy, to nastąpił rozłom Kościoła, a efektem tego było powstanie w wielu krajach europejskich, obok katolicyzmu, który nadal jeszcze istniał, również i protestantyzmu jako takiego w różnych jego odłamach. I to doprowadziło między innymi później do bardzo poważnej wojny religijno-politycznej, 100 lat później do wojny tak zwanej 30-letniej. Wyobraźmy sobie, pierwsza wojna światowa trwała 4 lata, druga 6, a tamta wojna trwa aż 30 lat. Religijno-polityczno motywowana wojna od roku 1618 do 1648 i także Anglia, Wyspy Brytyjskie jako takie były w tą wojnę po części zamieszane, były dotknięte tą wojną. Choć w Anglii ruchy reformacyjne doprowadziły też do powstania protestantyzmu jako takiego, to system, jaki tam się wytworzył, miał nadal duże podobieństwo do katolicyzmu. W ostatnim czasie dużo słyszeliśmy o kościele anglikańskim, chociażby w wykładzie o ekumenii, czy też w wykładzie właśnie o bestii o pięknie, o tym, co nawet dzisiaj było kontynuowane. Ówczesny król, który tam panował, Henryk VIII, on był bardzo zagorzałym katolikiem i początkowo sprzeciwiał się wszelkim ruchom reformacyjnym, jakimś nowym prądom reformacyjnym. Ale był taki czas, że on w swoim małżeństwie nie mógł mieć syna, męskiego potomka. To dla niego też oznaczało męskiego następcy tronu. Więc zdecydował się poprosić papieża o rozwód, o unieważnienie swego małżeństwa, z którego właśnie nie mógł mieć męskiego potomka, ale spotkał się tutaj z odmową. Papież się na to nie zgodził. No i efektem tego było zerwanie dyplomatycznych kontaktów Anglii z Rzymem. I w roku 1534, czyli możemy powiedzieć tak 17 lat po tezach Lutra, angielski parlament i najwyższy z kardynałów, prymas Anglii, Tomasz Cranmer, Cranmer nasz też jest znany jako członek gwiazdy albo członek gwiezdny, oni razem ogłosili niezależność tego kościoła anglikańskiego, kościoła Anglii od Rzymu, a sam król stał się jedynym zwierzchnikiem tego kościoła. Tak mniej więcej w krótkości powstał ten kościół, który znamy dzisiaj jako kościół anglikański. Niektóre myśli Lutra przyjęto, inne odrzucono. Niektóre myśli Kalwina, Zwingliego zaadoptowano, innych nie. Na przykład zniesiono też celibat, ale wiele, wiele obrządków tego rzymskiego katolicyzmu pozostawiono. I następne lata w Anglii to takie wahania albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Królowa Maria, córka Henryka, postanowiła siłą przywrócić katolicyzm. Ostatecznie i sam Cranmer, jak pamiętamy, Tomasz Cranmer padł ofiarą jej prześladowań, jej reżimu i został spalony na stosie, ponieważ ona ma bardzo wiele ludzi na sumieniu, to znana jest z historii jako taką, jako Maria Krwawa, ma taki przydomek Krwawa. Kiedy po niej inna córka Henryka przejęła królowanie, królowa Elżbieta, ale pierwsza, Elżbieta pierwsza, kiedy ona doszła do władzy, przywróciła znowu ten państwowy kościół anglikański i tą swoją królewską zwierzchność nad tym kościołem. Wtedy z kolei katolicy stali się ofiarami jej prześladowań, ale nie tylko i oni, także i inni protestanci, którzy protestowali przeciwko temu państwowemu kościołowi, przeciwko temu głównemu, jedynemu anglikańskiemu kościołowi i to właśnie między innymi byli też Purytanie. Kim byli ci Purytanie? Purytanizm to był pewien ruch, który początkowo działał wewnątrz tego kościoła anglikańskiego. Nazwa purytanizm pochodzi od łacińskiego słowa purus, tak jak tutaj możemy widzieć. Purus z łacińskiego, z łaciny znaczy czysty. I celem tego ruchu było oczyszczenie tego kościoła anglikańskiego od resztek wpływów katolickich, od rzymskiego katolicyzmu. Jak wiemy, reformacja doprowadziła w wielu europejskich krajach do całkowitego zerwania z rzymską organizacją kościoła, a różnice w doktrynie w stosunku do papiestwa czasem były olbrzymie, no, diametralnie różne. Chociażby nauka o usprawiedliwieniu z wiary. Tak? Usprawiedliwienie przez wiarę, którą głosił Luter, a tam Rzym usprawiedliwienie przez uczynki. Albo nauki Zwingliego, Kalwina o pamiątce, o symbolach podczas pamiątki o chlebie i winie. Podczas gdy rzymski kościół uważał, że to jest rzeczywiste ciało i rzeczywista krew Chrystusa. Czyli różnice były olbrzymie, ale tak było na kontynencie europejskim. W Anglii natomiast, owszem, powstał nowy kościół oderwany od Rzymu. Kontrolę nad tym kościołem przejęło państwo, król, natomiast tak naprawdę nie było można widzieć jakichś większych różnic w teologii, formie nabożeństw i w organizacji kościelnej. W czasie prześladowań tej królowej Marii, tej krwawej, wielu takich angielskich protestantów uciekało na kontynent europejski, na ląd, gdzie też zapoznali się później bliżej, czy to z luteranizmem, czy właśnie z naukami Kalwina, z kalwinizmem. I kiedy rozpoczęła panowanie ta druga królowa, Elżbieta, oni powrócili znów do Anglii z myślą, że im się tam już dobrze będzie powodziło. Ale się okazało, jak wrócili do tej Anglii, że zmiany, które wprowadzała ta Elżbieta, one wydawały im się za mało radykalne, za mało konsekwencji było w tych zmianach. I oni widzieli w tym kościele anglikańskim ciągle jeszcze wielkie upodobanie do katolicyzmu rzymskiego, a ich właśnie niezadowolenie przerodziło się w chęć oczyszczenia tego kościoła z tych resztek katolicyzmu. Purytanie, drodzy, oni krytykowali podział na kler, na laikat, popierali kapłaństwo wszystkich wierzących, a to, co chcieli przebudować, tą reformację wewnątrz tego kościoła, tą reformę, chcieli oprzeć tylko i wyłącznie na Biblii, jako Słowie Bożym. Ostatecznie odrzucili oni wszelkie jakieś rytuały, formuły, które też nakazywał angielski modlitewnik powszechny. Nie zgadzali się oni z narzucaniem porządku liturgicznego przez państwo. Stanęli ostatecznie w opozycji do tego kościoła anglikańskiego i praktycznie nie mieli innej możliwości, ale odłączyli się od tego kościoła. Między innymi, drodzy, oni się też sprzeciwiali jakimś dekoracjom w kościołach, szatom liturgicznym, a nawet i organom. Element organów uważali za coś, co jest związane z bałwochwalstwem, za coś, co jest związane z poganizmem, więc nawet i organów nie używali. Ale zamiast tego wszystkiego duży na przykład nacisk kładli na głoszenie Słowa Bożego, na kazania. W swoich nowych społecznościach, no już się oderwali od tego kościoła, w swoich nowych społecznościach praktykowali ustrój kongregacjonalny, czyli ustrój całkowicie niezależny i stosowali demokrację. Niektóre rzeczy głosowali jako demokratycznie niezależny zbór od innych zborów. A w niektórych społecznościach praktykowali tak zwany prezbiterianizm, gdzie nie tyle sam jeden zbór albo zbór demokratycznie o niektórych rzeczach decydował, ale kolegium biskupów, prezbiterzy, czyli ustrój kongregacjonalny, kolegium biskupów decydowało o jakichś tam większych sprawach, czy to w tym zborze, czy w kilku innych tego typu społeczności. Purytanie jako tacy prowadzili bardzo surowy tryb życia, oparty głównie na pracy i modlitwie. To były dwa główne zajęcia, albo pracowali, albo się modlili, tak przynajmniej twierdzili. Duży też nacisk kładli na edukację, na szkolenie, na naukę czytania, pisania, między innymi po to, żeby jak najwięcej osób w ich społecznościach mogło samodzielnie czytać i studiować Biblię. Takie jakieś wytworne, strojne ubiory, kolorystyczne, oczywiście napoje alkoholowe, różne rozrywki, teatr, przedstawienia teatralne również potępiano jako coś niemoralnego. I tylko na marginesie chciałbym też powiedzieć, że to były to czasy Szekspira, który, jak wiemy, w Anglii działał, pisał wiele sztuk teatralnych, dramatów, no i ludzie chodzili na te teatry, stąd również ich pozycja tutaj była taka anty. Dlatego też z tych różnych rzeczy, o których tu powiedziałem, niektórych, które wymieniłem z ich życia, co ich charakteryzowało, wielu patrzyło na nich jak na takich fanatyków, na takich radykałów i dlatego nadano im takie nieco wyśmiewające określenie purytanie, to jest mających nawet obsesję, na punkcie oczyszczenia kościoła. No i oprócz tego, że się z nich wyśmiewano, krzywdzono, to stosowano również wobec nich pewne sankcje, chociażby tego typu, że nie mogli wykonywać pewnych zawodów, nie dopuszczano ich do pewnych publicznych prac, jak i również no, prześladowano. konkretnie. I co się teraz dzieje? W roku 1607, tutaj mamy mapkę Anglii, to jest brytyjski, i w małej miejscowości Scrooby w hrabstwie Nottingham, to jest na północ od Londynu, tutaj, gdzie jest ten czerwony punkt, oderwała się właśnie od kościoła anglikańskiego taka mała grupka osób i utworzyli oni niezależny zbór. Jako zwolennicy Kalwina byli oni bardzo radykalni i między innymi wierzyli oni w predestynację, to znaczy w przeznaczenie każdej osoby, każdej jednostki albo do życia wiecznego w chwale, w niebie, albo do życia wiecznego w miękach piekielnych. Czyli na tym polegała ta nauka o predestynacji, to przeznaczenie, w które wierzyli. Oprócz tego żądali oni, tak jak już powiedziałem, bezwzględnej samodzielności zborów, nie akceptowali żadnej władzy nadrzędnej, chociażby państwowej, albo tego władzy tego głównego kościoła anglikańskiego, a swoich członków zborów lub też pastorów dobierali sobie bardzo skrupulatnie według różnych konkretnych zasad i obierali ich, żeby im na przykład pastorzy, żeby im służyli. Ich nabożeństwa oczywiście byli zmuszeni odbywać potajemnie, nie mogli publicznie jeszcze wtedy działać, a jak wyszło na jaw, że oni się spotykają, to przywódców tej właśnie grupki w tej miejscowości Scrooby oskarżono i otrzymali oni do zapłacenia grzywnę, no i zagrożono im również karą więzienia. Jak cała sytuacja się tak spiętrzyła, to oni postanowili uciec na ląd europejski w poszukiwaniu wolności religijnej. Uciekli oni do dzisiejszej Holandii. Tu są Niderlandy, także niedaleko z Anglii do Niderlandów. I w kolejnych latach do Holandii dołączali inni z ich społeczności, którzy słyszeli o tym, że tam oni się zbierają, że mają nowe plany w tej Holandii. Różni emigranci z Anglii przyjeżdżali, jednak w Holandii tak naprawdę nie mogli oni stanąć na mocnym gruncie. Cały czas czuli się tam niepewnie, trochę tak brakowało im takiej swojskości, nie mogli rozwinąć, tak jakby powiedzieć, skrzydeł. Mieli również też ograniczenia gospodarcze, oni bardzo dużo pracowali, tak powiedzieli, powiedziałem, dużo kładli nacisk, żeby pracować nawet fizycznie w różnych zawodach, ale mieli bardzo mało z tego zysku i tak naprawdę nie mogli sobie polepszyć standardu życia tam. No a co, o czym się też, czego się też obawiali, to obawiali się tego, że dzieci, które im się będą rodziły, będą zaniechiwać z czasem, zaniechają tego, żeby praktykować ich kulturę, ich język, no i przede wszystkim ścisłe więzy religijne, które też tam praktykowali w tej Holandii. Dlatego postanowili szukać ich szczęścia w nowym świecie, na nowym kontynencie, jak wtedy o tym mawiano. Tam wyobrażali sobie, że tam mogliby żyć dla swoich własnych celów, mogliby pracować, mieć z tego zysk, mogliby uprawiać swoją kulturę angielską, mogliby praktykować swój język angielski, no i przede wszystkim mogliby praktykować swoją wolność religijną, gdzie mogliby mówić o swoich poglądach, żyć według swoich poglądów, choć, drodzy, tak naprawdę, to oni sobie tak wyobrażali, ale tak naprawdę nie wiedzieli, co ich tam będzie czekać. No i teraz wyruszają z tej Holandii. Głównie kobiety z dziećmi, także słabsi na zdrowiu, pozostają w Holandii z nadzieją dołączenia kiedyś do swoich rodzin w czasie późniejszym, jak tam już jakiś byt będzie zapewniony. Ale pierwsi ochotnicy wyruszają w roku 1620 statkiem, który się nazywał Speedwell, inny statek, Speedwell, najpierw z Holandii na południe Anglii do Southampton, tutaj z Anglii, do portu na południu Anglii. I tam mieli się spotkać z innymi, właśnie też z Purytanami i z innymi jeszcze ludźmi, którzy z Anglii mieli dołączyć do nich i dopiero później mieli popłynąć razem. I ci drudzy mieli płynąć właśnie na tym statku Mayflower. Czyli tam się mieli spotkać z innymi jeszcze, mieli ten drugi statek przygotować, Mayflower, i razem tymi dwoma statkami mieli wyruszyć. No i rzeczywiście w sierpniu tego roku 1620 obydwa te statki wyruszają w podróż, ale już po kilku dniach zatrzymali się jeszcze w Anglii, w porcie Plymouth, niedaleko w sumie tutaj, już u, że tak powiem, już na wylocie na Atlantyk, ale tu jeszcze się zatrzymują w tym porcie, ponieważ okazuje się, że statek, ten Speedwell, stan techniczny tego statku nie był aż za bardzo dobry, żeby jechać, żeby płynąć przez ocean. No i tych kilka dni podróży również u niektórych wzbudziło obawy, troszeczkę się bali tej podróży przez ocean i stwierdzili, że jednak pozostaną oni. Więc tam troszeczkę zredukowała się cała ta ilość osób i stwierdzili, że oni nie będą płynąć dalej. Więc przygotowano ostatecznie tylko ten jeden statek, Mayflower, do tej dalszej podróży do Ameryki. I wyruszyli oni we wrześniu 1620, czyli rok temu we wrześniu mieliśmy dokładnie 400-letnią rocznicę. Z tego Plymouth z Anglii, ze starej Anglii, mówię tu świadomej, wypłynęli oni we wrześniu 1620 roku. Drodzy braterstwo, ogólnie wiadomo, że na tym statku płynęły 102 osoby, tak podają źródła historyczne, zapisy tych kronikarzy, a około 40 osób należało do tych Purytan, czyli jedna trzecia, niecała jedna trzecia, możemy powiedzieć, to było, byli Purytanie. Reszta to osoby świeckie, które też miały wesprzeć finansowo to nowe przedsięwzięcie założenia tej nowej kolonii i około 30 członków załogi. I trzeba powiedzieć, że rejs w tamtym czasie takim drewnianym statkiem, takim małym żaglowcem przez Atlantyk chyba nie należał do zbyt bezpiecznych i przywołam tylko tutaj na pamięć, że 300 lat później, w 1912 roku, krótko przed wojną pierwszą światową, czyli 300 lat po wyprawie Purytan, na tej właśnie trasie zatonął inny wielki pasażerski statek Titanic i tam zginęło około 1500 osób. Rejs drogi tych Purytan trwał przez całe dwa miesiące, od września aż do listopada, a w połowie listopada tego 1620 roku podróżnicy ujrzeli wreszcie upragniony brzeg. I ogólnie przyjmuje się, że 21 listopada 1620 roku ci nowi osadnicy po raz pierwszy zeszli na ląd, ale tylko tak na chwilę zobaczyć, gdzie wylądowali, o co chodzi, gdzie jesteśmy. Zanim jednak opuścili statek, to większość obecnych tam mężczyzn podpisała bardzo ważny akt, jak na ówczas. To można powiedzieć, był bardzo nowoczesna idea, co zostało zawarte w tym akcie. Ten akt się nazywa Mayflower Compact, umowa, która została zawarta i która miała ustalić różne zasady funkcjonowania tej nowej społeczności. Tam były opisane zasady, które miały ustalić życie tej nowej społeczności założonej na nowej ziemi. I to też była pierwsza w ogóle ustawa tego typu, możemy powiedzieć, dla przyszłego rządu. Pierwsze tak jakby wskazówki dla nowego rządu, który miał w taki sposób zarządzać, aby to było dla wszystkich z korzyścią, dla dobra tej nowej kolonii, praktyczne wskazówki, odpowiednie korzystne. I przez wybory też, drodzy, przez wybory w tamtych czasach musimy sobie wyobrazić, wybrali pierwszego gubernatora tej kolonii i również przez wybory później wybierali inne osoby, które piastowały tam również jakieś stanowiska. Czyli wszystko na zasadzie właśnie demokratycznej. Ten teren, na który oni przybili, ci nowi osadnicy, nosi nazwę Nowa Anglia. Tak jak powiedziałem, ze starej Anglii wyjechali i do Nowej Anglii przyjechali. Ten teren on leży oczywiście na wschodzie, na wschodnim wybrzeżu USA, tutaj, na północy, dzisiaj byśmy powiedzieli tak przy Kanadzie, a wtedy przy Nowej Francji. Tam wtedy Francuzi się rozszerzyli i to była Nowa Francja, ale przyjechali do Nowej Anglii. Ten teren jednak został tak nazwany Nowa Anglia już przez badacza angielskiego, który na 4 lata przed dotarciem tych Purytan tam wylądował i tak nazwał ten teren. I tak naprawdę celem była Virginia, tutaj to zielone, tak naprawdę to oni mieli tu chcieli przyjechać, bo w Virginii już też się pewne kolonie angielskie tworzyły wcześniej i tak naprawdę oni chcieli, planowali tutaj, no ale dotarli troszeczkę bardziej na północ. No i już tam zostali, tam się osiedlili, jeszcze wtedy nie było anten satelitarnych, GPS-ów, tak dotarli, to tam osiedlili się, ale jeszcze też było przed zimą, wiesz, już nawet rozsądek nie wskazywał na to, żeby jeszcze podróżować dalej. Więc w tej Nowej Anglii się osiedlili. Obecnie tu na powiększeniu po prawej stronie widzimy tą Nową Anglię w powiększeniu. Obecnie ta Nowa Anglia, można powiedzieć, ten region cały składa się z 6 stanów amerykańskich i jest uważany za kolebkę kultury amerykańskiej. Pierwszym takim większym miastem, które założyli, było Plymouth. Wyjechali z Anglii Starej, z Plymouth i przyjechali do Nowej Anglii, założyli miasto pod nazwą Plymouth. Też później inne miasta, które powstały tutaj, gdzieś ten Plymouth widać, inne miasta to Springfield, które bardzo dobrze te znane, czy nawet Boston, który jest bardzo dzisiaj znany, chyba każdy z nas już o takim wielkim mieście słyszał. I choć, drodzy, trzeba tu szczerze powiedzieć, istniały już przed nimi pewne inne próby kolonizacji tego nowego świata, też przez Anglików, to jednak ci nowi osadnicy, którzy przyjechali, założyli swoją nową kolonię przede wszystkim z pobudek religijnych. I choć pierwotnie znano ich pod nazwą Starzy Przybysze, pierwotnie mówili na nich Old Comers, Starzy Przybysze, to w XIX wieku pojawiła się inna nazwa, którą my też dzisiaj raczej znamy, pielgrzymi albo ojcowie pielgrzymi, tak się mówi na nich, Pilgrim Fathers. Jeżeli chodzi teraz o dumę narodową Amerykanów, to oczywiście powodem do chluby jest, jeżeli ktoś posiada przodków wśród tych osadników z Mayflower. I mówiłem, że około 40 osób ich było na statku, jeszcze za chwilę powiem, że niektórzy wymarli, ale wyobraźcie sobie, drodzy braterstwo, że szacuje się, że dziś około 10 milionów Amerykanów, którzy żyją obecnie w USA, jest potomkiem właśnie tych pielgrzymów. 400 lat z takiej małej ilości wytwarza się taka duża suma. Na świecie się szacuje, że około 35 milionów ich mieszka. Jak to widać, niektórzy znów z tej nowej ziemi gdzieś wyemigrowali jeszcze gdzie indziej. Jakie były początki ich życia w tej nowej ziemi obiecanej? Za sobą zostawili cywilizację europejską, bujny rozkwit europejskiego renesansu, baroku, a przed sobą zostali zimowe wybrzeże, ciemne lasy, gęste lasy, wydające się lasy, które nie mają końca, krainy z wielkimi niewiadomymi. Ich podróż, drodzy, nie była lekka. 2 miesiące płynęli, między innymi przeżyli kilka sztormów, zachorowali niektórzy, było zimno, było mało pożywienia, no na taki statek się bierze tylko to najpotrzebniejsze, żeby przetrwać. Wszystko to dało im się w znaki i ciasnota na tym statku, który dzielili także ze świniami, kozami, kurami, także podziałała negatywnie na ich zdrowie, samopoczucie fizyczne, ale też psychiczne. Pod pokładem, tutaj jest przekrój mniej więcej tego statku, pod pokładem, gdzie ludzie przebywali, było tylko 1,53 m, 1,52 m dokładnie nawet. To jest około 30 centymetrów mniej niż ja mam wysokości, więc ja musiałbym cały czas chodzić tak. I w tej całej ciasnocie ze zwierzętami, z innymi ludźmi, wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało. Osoby z tego statku nie należały do zamożnych czy do szlachty. Byli to głównie rzemieślnicy, rolnicy, głównie ci Purytanie właśnie taką pracą ręczną się zajmowali. A celem ich podróży też nie była jakaś gorączka złota, żeby się wzbogacić. Owszem, chcieli sobie trochę polepszyć życie, ale nie byli w tej gorączce złota tak zagłonieni. Ale głównie oni tam wyjechali, żeby uciec przed prześladowaniami i chcieli żyć tą nadzieją lepszego jutra. Ich podróż i założenie tej kolonii było tylko możliwe też dzięki temu, że przyłączyli się oni do pewnej spółki akcyjnej, już wtedy też istniały pewnego rodzaju spółki akcyjnej na tamte czasy, która zdecydowała się na inwestycje w tego typu kolonie. Inaczej by nie byli w stanie tam pojechać, osiedlić się i tak dalej. I pod koniec listopada, tak powiedziałem, 21 listopada tam dotarli, zeszli na chwilę, zobaczyli, gdzie są, ale pod koniec tego listopada zdolni mężczyźni udali się ponownie na ląd, tym razem już trochę na dłużej, w celu prześledzenia terenu, gdzie w ogóle jesteśmy, z czym się mamy tutaj liczyć. I patrzyli, gdzie są. I od czasu do czasu właśnie napotykali na takich ziomków, na Indian. Indianie, jak widzieli obcych przybyszy, to nawet nie wiedzieli, co tu jest, co tu się dzieje, uciekali. W niektórych wioskach porzucili nawet i pożywienie, więc nawet i kukurydzę, to się przydało. Ci tutaj z tego Mayflower, ci nowi podróżnicy przyswoili sobie tą kukurydzę po to, żeby ją później na wiosnę móc zasiać. Dla Indian ci nowi przybysze to niebezpieczeństwo, to coś groźnego. Natomiast dla tych nowych osadników Indianie w ogóle nie byli niebezpieczeństwem, wrogami, nie byli żadnym problemem dla nich. Ich głównym problemem, który teraz mieli, to chłód zimowy, który się zbliżał, no i głód, mało pożywienia. Dokładnie 25 grudnia tego 1620 roku, to jest święto Narodzenia Pańskiego, rozpoczęli oni budowę pierwszego budynku na lądzie i było to miejsce spotkań, większy budynek, który miał służyć wszystkim innym na miejsce spotkań, czy to religijnych, czy jakichś innych, socjalnych. Miejsce na nabożeństwa, na różne inne większe okoliczności. Jednak przez całą tą pierwszą zimę mieszkali oni dalej na tym ciasnym statku, łącznie ze zwierzętami, i wielu było wyczerpanych, zaczęli chorować. Także w tej pierwszej zimy wymarła dokładnie połowa tych kolonistów i tych załogi, czyli praktycznie zostało ich 50, można powiedzieć. Sytuacja zmienia się dopiero na wiosnę roku 1621. Zasiali oni te niektóre ziarna kukurydzy, zaczęli budować nowe osiedle. Oczywiście te pierwsze ich domki były bardzo prowizoryczne, może było ich porównać do tych kuczek, o których mówił brat Łukasz. Jakieś gałązki, jakaś strzecha, coś, żeby przykryć, żeby jakoś przetrwać w tych chatkach, chatki z plecionki. Dopiero z upływem czasu budowano bardziej solidne domki, domki drewniane z porządnym jakimś przykryciem, dachem. A jedyną książką, którą posiadali często, bo niektórzy wzięli z sobą jeszcze inne, ale głównie jedyną, najbardziej szanowaną książką, którą mieli, to była właśnie Biblia. I ona stanowiła głównie dla tych Purytan prawo życia między innymi kolonistami. I to prawo odpowiadało im na różne pytania, chociażby dotyczące polityki, pieniędzy, małżeństwa, nawet ubioru. Wiemy na ten temat, Biblia różne wskazówki daje, jak żyć socjalnie, jak szafować pieniędzmi. Co do małżeństwa i ubioru, również Biblia podaje pewne wskazówki. Ale ten pierwszy rok, ten 1621, był nadal bardzo, bardzo trudny. Nie było jeszcze plonów, dopiero co zasiali, było bardzo mało pożywienia. A ponieważ oni głównie trudzili się rolnictwem wcześniej, to niezbyt dobrze sobie jakoś mogli poradzić z rybołówstwem. Przecież byli nad oceanem, ale nie za bardzo wiedzieli, jak co. Z łowiectwem, nie mieli odpowiedniego sprzętu też do garbowania skór. Nie wiedzieli nawet, jakby to później, gdzie komu sprzedać. No, takie były początki. I wyobraźcie sobie, drodzy braterstwo, w opatrzności Bożej w tym roku pojawia się u nich pewien Indianin, który znał język angielski. On był wcześniej uprowadzony do Europy przez innych kolonistów, którzy też tam wywędrowali, wrócili i mieszkał przez jakiś czas też w Anglii, nauczył się trochę tego języka i okazało się, że on bardzo dużo później pomagał. On jak wrócił do Ameryki, to chciał naturalnie połączyć się ze swoim szczepem, ale się okazało, że jego szczep wyginął, na jakąś chorobę zaraza przyszła i nie mógł tam z nimi już mieszkać, był jedyny, który pozostał, więc przyłączył się do tych nowych osadników, pomagał im w łowiectwie, pomagał im w garbowaniu skór i przede wszystkim był dobrym ogniwem łączącym ich i Indian, pośrednikiem. Doprowadziło to do pięknego, uroczystego spotkania pomiędzy tymi kolonistami, Indianami i zawarli porozumienie. Porozumienie i ten pokój między nimi trwał, można powiedzieć, dwa pokolenia, bo całe 50 kolejnych lat. I na jesień tego pierwszego roku, listopad 1621, ma miejsce bardzo istotne wydarzenie, o którym też brat Łukasz dzisiaj już wspomniał, którzy Amerykanie upamiętnają aż do dnia dzisiejszego. Szczególnie ci Purytanie, którzy przybyli z Holandii, tak jak powiedziałem, oni w większości trudnili się rolnictwem. Ci Purytanie mieli w zwyczaju dziękować Bogu za zebrane plony. I w tym roku, w listopadzie 1621, był to ich pierwszy Thanksgiving Day, czyli Dzień Dziękczynienia na nowej ziemi amerykańskiej. Zaprosili oni też na to święto i Indian, którzy nie przyszli z pustymi rękoma, ale przynieśli bardzo dobre podarunki, jak na tamte czas, upolowane zwierzęta, między innymi jelenie, no i indyki. I stąd wiąże się ta tradycja do dnia dzisiejszego, że te indyki w ten dzień dzisiejszy na tych amerykańskich stołach lądują. Pomimo tych różnych trudności, ci nowi osadnicy próbowali żyć normalnie. Uprawiali co mogli, handlowali czym mogli, zawierali małżeństwa, rodziły im się dzieci, budowali coraz bardziej stabilne domki. No i oczekiwali na przyjazd dalszych członków rodzin, innych kolonistów. I tak ta kolonia założona przez angielskich Europejczyków, ona rosła. A stosunki z Indianami, tak jak powiedziałem, były na początku na tyle dobre, że nawet z czasem zawierano małżeństwa mieszane, co już wtedy później z jakiś czas w ogóle nie było rzadkością. Tutaj po prawo nawet widać skansen, oczywiście to nie jest zdjęcie czy obraz tamtych czasów, to jest skansen w czasie dzisiejszym, można tam iść, obejrzeć, takie właśnie chatki są postawione na pamiątkę tamtych wydarzeń. W taki to sposób, drodzy braterstwo, ta pierwsza kolonia amerykańska, która miała charakter bardzo czysto religijny, rozpoczęła ich działalność, jej działalność. Rozwój tej kolonii, ale i później już następnych kolonii, doprowadził między innymi do powstania jednej z największych religijnych demokracji na świecie, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie jest też moim celem dzisiaj, aby przedstawiać braterstwu następne 400 lat historii Ameryki, historii USA, oczywiście z ich problemami, jakie mieli z Indianami, ich problemów z niewolnictwem, ich problemów z wojną domową, którą mieli północ na południe, albo południe na północ. Mieli też problemy mocarstwa między sobą, tak jak powiedziałem, Hiszpania, która głównie się osiedlała na zachodzie, Anglia, która głównie tu na wschodzie, tak na mapce pokazywałem, Francja, na zachodzie nawet nazwy miast do czasu dzisiejszego wskazują na to, że tam Hiszpanie mieli duży wpływ, takie miasta jak w Kalifornii, jak San Francisco, przetłumaczylibyśmy dzisiaj na Święty Franciszek, albo Los Angeles, tak my to znamy, to jest Los Angeles, Aniołowie. Los Angeles to jest nic innego jak miasto pod nazwą Aniołowie z hiszpańskiego. Czyli te wszystkie problemy przez kolejne lata tworzyły tą demokrację albo wytwarzały to, co my dzisiaj znamy jako USA. Ale wracając do naszego tematu, możemy powiedzieć, że większość kościołów założonych przez tych pierwszych Purytan z czasem, z tego bardzo radykalnego kalwinizmu, z czasem rozwijała się w stronę łagodnego kalwinizmu. Niektóre społeczności nawet czasem przejęły unitariańskie poglądy, a w naszej lekcji chciałbym podkreślić tylko ten fakt, że demokracja i wolność religijna, one należą i należały, szczególnie w tamtych czasach, do podstaw wartości Ameryki i korzeni właśnie tych podstaw należy właśnie szukać w emigracji tych purytan z Anglii. Podobne losy później, bo to już kilka lat później, spotkały innych angielskich chrześcijan, którzy także nie zgadzali się z tym kościołem anglikańskim i zaczęli emigrować do Ameryki. Mam na myśli tutaj kwakrów. Kwakrzy to nic innego jak jeszcze bardziej radykalny odłam purytan. Oni się również nie zgadzali z tym kościołem anglikańskim i też wyemigrowali. I chyba najbardziej taką znaną postać, którą znamy, to William Penn, bo od niego też znamy nazwę dzisiaj Pensylwania, czyli lasy Penna. Pamiętamy także, że Bóg bardzo pobłogosławił ten kraj, tamte tereny i w tym kraju zrodził się pod koniec wieku Ewangelii ruch malutkiego statka, ruch adwentystyczny, z którego później między innymi powstał ruch badacki, od którego również i my się w jakiś tam sposób wywodzimy. Bóg w swojej mądrości dostrzegł właśnie tego liberalnego ducha w społeczeństwie USA, także ducha pomocy i chęci wsparcia chociażby tych, którzy na tym kontynencie europejskim byli wcześniej prześladowani za swoje poglądy religijne. I tam wyjechali, tam znaleźli pomoc, tam rozwinęli to, co my znamy pod pojęciem wolności i demokracji religijnej. Drodzy, to tyle z tej lekcji historycznej, ale lekcja nie byłaby lekcją, gdybyśmy nie wyciągnęli jakichś wniosków. Może teraz już przerwiemy tutaj prezentację. Jeszcze mamy kilka czasów według programu, kilka minut czasu już by był czas końca, ale jeszcze mamy kilka minut, więc kilka lekcji, które, jakie morały możemy my dla nas tutaj wyciągnąć. Z pewnością my jako jednostki albo zbór albo zbory epifaniczno-parauzyjne nie dokonamy takich zmian społecznych w naszych gminach, w naszych województwach, państwach, w których żyjemy, takie jak właśnie dokonali ci Purytanie, czy czasem historia spowodowana ich wyjazdem. My nie mamy aż za dużo wielkiego wpływu na politykę, na świat polityki. My mamy dzisiaj wybory w Niemczech, wybory do parlamentu, a większość z nas, przynajmniej z naszego zboru, tutaj się zgromadziła. Nie mamy też dużego wpływu na wielkie systemy religijne, to co one robią, jak się zachowują, to co, jakie decyzje podejmują, ale to nie jest powód, żebyśmy my usiedli i spoczęli na laurach, żebyśmy nie działali. I pracowitość, zaangażowanie, gorliwość, wydawanie owoców w sprawach religijnych zawsze były, są i będą przez Pana Boga wielce oceniane. Każdy z nas ma udział w tej sprawie pańskiej. Każdy z nas, i to niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od stanowiska socjalnego, pozycji socjalnej, każdy z nas ma jakieś zdolności, ma pewne sposobności i jest tą przysłowiową cegiełką, którą może wkładać w ten budynek, aby w naszych otoczeniach, w naszym najbliższym otoczeniu, gdzie się poruszamy, czy to w pracy, czy to wśród sąsiadów, na osiedlach, czy na większych gronach, jak mamy możliwość, aby w ramach tych możliwości krzewić zasady prawa. Drodzy, podczas tej pandemii, którą mieliśmy i mamy jeszcze, były czasy, że w ogóle prawie z domów nie mogliśmy wychodzić. Nam te przysłowiowe drzwi zostały zamknięte, ale jak to jeden brat ładnie powiedział, Pan otworzył nam okna, Windowsy, program komputerowy, system Microsoftu, Windows, czyli tłumaczone na polskie okna. Pan nam dał taką możliwość, że nawet i dzisiaj większość z nas korzysta z tego i ta transmisja jest możliwa dzięki temu programowi. Więc ten program my też możemy w różnych innych funkcjach wykonywać, między innymi do krzewienia prawa. Pan pozwala nam stwarzać piękne strony internetowe, aby między innymi dawać świadectwo prawdzie. I widzimy działalność różnych zborów, widzimy poszczególne jednostki, które korzystają z tych możliwości technicznych, aby krzewić prawdę. Już nieraz właśnie na lekcjach zeznań, oświadczeń, na zeznaniach słyszeliśmy, jak osoby dają świadectwo o tym, że poznały prawdę właśnie dzięki jakiejś stronie internetowej, jakiemuś wykładowi, jakiejś ulotki, którą gdzieś ktoś opublikował, żeby sobie ją ściągnąć, posłuchał i tak dalej. I czy powinniśmy pracować na tym polu? Tak, drodzy braterstwo, w moim przekonaniu powinniśmy. Powinniśmy być aktywni, każdy oczywiście w swojej ramach możliwości. Możemy też rozprowadzać literaturę w dalszym ciągu. W języku angielskim jest jej najwięcej. W niemieckim pracujemy cały czas nad tym, żeby coś tłumaczyć, żeby coś publikować. Nawet dzisiaj na sali z tyłu są dwie nowe ulotki, które w piątek trafiły z drukarni. Zapraszam wszystkich do zabrania, do rozprowadzania. W języku polskim też mamy dużo literatury. I tutaj również mamy możliwości, czy to przez internet, czy to drogą praktyczną, taką jak kiedyś praktykowaliśmy w tradycyjny sposób, ze stolików w mieście, jeżeli pandemia nam na to dozwala, miasta, lokalne służby pozwalają, albo ze skrzynek pocztowych, tak jak my to też w Niemczech mamy zwyczaj, często roznosimy ulotki do mieszkań, do bloków, do skrzynek pocztowych. To taki jeden wniosek, jaki wyciągamy z tej lekcji. Innym wnioskiem, jaki możemy z tej lekcji wyciągnąć, to unikanie prześladowań. Unikanie prześladowań. Ktoś może powiedzieć, jak to? Przecież prześladowania są częścią naszego chrześcijańskiego życia. Tak, są i były i będą. Każdy z nas przeszedł przez różnorakie już takie prześladowania. Niektórzy z nas pamiętają cele więzienne nawet za to, po tym jak odmówili służby militarnej. Inni wyłączani byli ze swoich społeczności, byłych społeczności, dlatego że mają teraz inne, nowe poglądy. Jeszcze inni byli wyśmiewani przez swoich kolegów, koleżanki z klasy. Nawet niedawno słyszeliśmy wypowiedź, ale czapkę na siłę komuś ściągali, jak przechodzili koło krzyża, wszyscy kłaniali się, żegnali, a ten młody braciszek nie, to na siłę go gonili i mu na siłę czapkę z głowy ściągali. Czyli przez sąsiadów, przez rodziny byliśmy odsuwani, oczerniani i tak dalej. W czasie pierwotnego Kościoła, nawet w czasach inkwizycji, przez cały wiek Ewangelii, takie prześladowania często nawet kończyły się śmiercią. Ale pamiętamy teraz przykład naszego Pana, który przez 3,5 roku służył i często były sytuacje, które są opisane w Biblii, że unikał. I to już na początku swojej służby, na przykład uniknął strącenia z góry. Unikał kamionowania, unikał pewnych nieprzyjemnych doświadczeń, aż do czasu, kiedy oddał się dobrowolnie w ręce oprawców, kiedy uznał, że jest stosowny czas, wtedy złożył swoje życie w ofierze. I teraz króciutko tylko, na początku swojej myśli, na początku swojej misji nasz Pan Jezus ostrzegał swoim uczniów i dał im taką radę. I będziecie w nienawiści u wszystkich na imienia mego. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Ewangelia Mateusza 10, 22 i 23. A czy pamiętamy, co Pan Jezus powiedział pod koniec swojej misji, też do uczniów, ostrzegając ich przed prześladowaniami? Teraz idziemy już do 24 rozdziału Mateusza, który jest znany właśnie z tych różnych opisów o dniach ostatecznych. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. I tak było, drodzy braterstwo. Do czasu oblężenia, kiedy Tytus, rzymski przywódca, zbliżał się do Jerozolimy i ją otoczył i tak zacisnął pierścienie, że nikt już później nie mógł uciec stamtąd i zniszczył to miasto, jak wiemy, w roku 70., to do czasu tego oblężenia wszyscy członkowie, poświęceni członkowie Kościoła, pierwotnego Kościoła, Żydzi, którzy uznali Jezusa jako Mesjasza, zdołali opuścić miasto bez uszczerbku. Udali się w góry, w Judeę, rozproszyli się, a co czynili, jak się rozpraszali? Głosili, krzewili Ewangelię już w miejscach nowych, gdzie się osiedla. Podobna sytuacja miała jeszcze trochę miejsce wcześniej. Też dotyczy to zboru w Jeruzalemie. Po śmierci Szczepana, pamiętamy, nastąpiły poważne prześladowania ze strony Żydów, między innymi też z udziałem Saula z Tarsu. I czytamy w Dziejach Apostolskich, wszakże ci, którzy się rozproszyli, właśnie podczas tego prześladowania zboru jerozolimskiego, ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Dzieje 8 rozdział, 4 werset. Więc ważne jest to, drodzy, aby gdy takie śmiercionośne prześladowania się czasem zbliżają na nas, aby, powiem tak prosto, jak to się mówi, czasem nie odgrywać takich bohaterów i stawiać się, ale aby w modlitwie rozważyć warunki, jaka jest wola Boża w stosunku do nas, do naszych rodzin. Jeżeli jest sprawiedliwa możliwość ucieczki, to skorzystajmy z niej, jeżeli jest wszystko zgodne z wolą Bożą. I już na sam koniec jeszcze jeden morał z naszej lekcji. Chodzi mi o unikanie ekstremizmu, fanatyzmu, a praktykowanie umiarkowania i tolerancji. Znany jest nam tekst z Filipian 4:5, który mówi: skromność albo delikatność, umiarkowanie wasze, niech będzie znane wszystkim. Ci Purytanie z Mayflower, jak wspomniałem, byli głównie ukierunkowania kalwinistycznego, co oznaczało, tak powiedziałem, wiarę w boskie przeznaczenie. Oczywiście siebie samych postrzegali jako wybrane narzędzia i wierzyli, że ich miejscem ostatecznego przeznaczenia jest niebo. A ci inni to narzędzia szatana, a ich ostatecznym miejscem przeznaczenia jest piekło, wieczne męki w piekle. Drodzy, jakże wielką lekcją pokory dla nich musiała być ochocza pomoc ze strony Indian, bez których można by przypuszczać, albo z wielką dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, nie mieliby szans przetrwania tam na miejscu. I tak jak wspomniałem, z czasem nawet obserwować można było coraz częstsze nawet małżeństwa mieszane, z których rodziło się potomstwo mieszane, tak zwani metysi, czyli mieszanka rasy białej i czerwonej. Brat Johnson komentuje ten tekst tak w mannie z 27 lutego. Manna 27 luty, brat Johnson pisze tak. Prawdziwy chrystianizm nie wywołuje fanatyzmu. Łącząc w charakterze mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, liczy się sprawami drugich, jest pełen sprawiedliwości i miłości wobec nich i skutecznie utrzymuje chrześcijanina w harmonii z tymi zasadami. Unika więc skrajności w myśli, w słowie i postępowaniu, a w sprawach życiowych przyjmuje umiarkowaną postawę, dzięki której przejawia delikatność, w naszym tekście przetłumaczona jako skromność. Prawdziwy chrystianizm jest wierny wobec Boga i sprawiedliwy wobec człowieka. Zachowuje miłość poświęcenia w harmonii z przestrzeganiem praw drugich i dlatego jest delikatny wobec wszystkich. Koniec cytatu. Pamiętajmy więc, drodzy, o tym, co powiedział nasz Pan do swoich uczniów w tym podobieństwie, o tym krzewie winnym. Ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i aby owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały. Myślę, że ci Purytanie, o których troszeczkę się dzisiaj zastanawialiśmy, wydali właśnie taki trwały owoc. Oby i kolejne pokolenia, nie wiem, ile jeszcze po nas będzie, ale oby i te kolejne pokolenia mogły i o nas dać takie pozytywne świadectwo, że i my wydaliśmy taki trwały owoc w naszej służbie. Niech Pan Bóg pobłogosławi te myśli. Dziękuję wam za wysłuchanie, za koncentrację i na tym kończę.